4 lipca 1946 roku, a więc dokładnie 80 lat temu, doszło do operacji z udziałem Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, w wyniku której doszło do pogromu lokalnych Żydów. Ponad 40 zamordowano. Jaki mógł być cel tej operacji komunistycznej? Jak duże siły bezpieczeństwa zostały wtedy zgromadzone? Co funkcjonariusze bezpieki opowiadali na lokalnej pływalni maturzyście Andrzejowi Jankowskiemu? I wreszcie, czy prawdą jest, że część budynku przy ulicy Planty w Kielcach, gdzie doszło do całych wydarzeń, była nietknięta w tej części, którą zajmowali ubowcy? O tym i także o najnowszych ustaleniach będziemy rozmawiać dzisiaj w programie Historia toczy się dziś. Krzysztof Świątek, serdecznie Państwa zapraszam i witam serdecznie gościa. Jest pan doktor Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki z oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Badacz tych wydarzeń w Kielcach z 1946 roku, przygotowujący najświeższą publikację. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu.
Panie doktorze, co możemy powiedzieć bezsprzecznie o wydarzeniach 4 lipca 1946 roku i jakie są pana najnowsze ustalenia?
Bezsprzecznie możemy powiedzieć ogólnie, że pogrom w Kielcach, zajście antyżydowskie w Kielcach, bo tutaj bym ostrożny, jeszcze jest takim sformułowaniem, że to była operacja na początku, jest bardzo nietypowy, wyjątkowo krwawy. Warto zwrócić uwagę, że zajście antyżydowskie czy pogrom w Rzeszowie, w Krakowie miały wielokrotnie mniejszą liczbę ofiar niż w Kielcach, a przecież trzeba przypomnieć, że to było rok później, kiedy władza komunistyczna i jej aparat bezpieczeństwa były znacznie silniejszy niż w 1945 roku. Więc to, na to trzeba warto koniecznie zwrócić uwagę. Druga rzecz. Stan bezpieczeństwa w Kielcach, i to są już wyniki moich badań, stan bezpieczeństwa w Kielcach i w okolicy, w powiecie kieleckim, był w pierwszej połowie 1946 roku dobry, jeżeli możemy powiedzieć o czasie powojennym. Nie było możliwości, nie było sygnałów, że może dojść do jakichkolwiek większych zamieszek, rozruchów z udziałem ludności, ponieważ ludność była spacyfikowana. Podziemie antykomunistyczne, podziemie niepodległościowe zostało spacyfikowane na tym terenie, rozbite, i to trzeba powiedzieć, że prawie kompletnie, w 1945 roku. Tutaj warto zwrócić uwagę, że po kolei powstające komendy, czy to podziemie narodowego, czy połakowskie, były rozbijane w przeciągu kilku miesięcy. Skuteczność była ogromna, jeśli chodzi o działalność aparatu bezpieczeństwa i oczywiście przy pomocy sowieckich specjalistów plus oddziały NKWD, które stacjonowały w Kielcach wówczas.
Z czego wynika ta skuteczność? Z tego, że były bardzo duże siły zgromadzone?
Nie, myślę, że skuteczność, dlatego, że po prostu część ludzi w ogóle zaczęła odchodzić od jakichkolwiek związków z podziemia, widząc to, co się dzieje. A poza tym zgodnie z rozkazem komendanta Armii Krajowej o rozwiązaniu Armii Krajowej i powstaniu tych elitarnych struktur, to nie wszyscy w ogóle wiedzieli, że tak, a nie inaczej należy się włączać w tą nową działalność, tym bardziej, że był spory chaos organizacyjny, trzeba powiedzieć. Część także oficerów opuszczała Kielce, opuszczała województwo kieleckie, przejeżdżała albo to ze względu na rozkazy, albo ze względu na bezpieczeństwo na inne tereny. Więc chaos był niezły. To było wszystko rozbijane. Duża była agentura. Trzeba powiedzieć sobie, że służby przejęły kanały łączności wywiadu, służby komunistyczne. Więc to było bardzo dobrze spacyfikowane. I to jest
agentura wewnętrzna w organizacjach
też. A jednocześnie tą, która była angażowano już w momencie, kiedy Armia Czerwona zajęła te tereny. One były te działania dosyć jednak skuteczne. No i trzeba pamiętać, że okres tych wielu miesięcy od kiedy front zatrzymał się na Wiśle, a to, co się działo po drugiej stronie, czyli także w województwie kieleckim, było nieźle penetrowane przez służby Armii Czerwonej czy służby związane z naszymi rodzimymi komunistami. I tutaj należy dodać, że między innymi centrum Kielc, gdzie później miały te wydarzenia, gdzie były też ośrodki, podziemia, różne takie punkty, zostało także już w tym momencie w 1945 roku rozbite. To było pod kontrolą. Wszystko. I stan bezpieczeństwa był dobry, zarówno przed, jak i po 4 lipca. I tutaj to udowadniam za pomocą różnych statystyk, które Państwo kiedyś przeczytacie w tej mojej pierwszej publikacji. Następnie ogromna rola w systemie zarządzania tymi jednostkami, czy to chodzi o Wojska Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ja nie mówię już o aparacie klasycznym bezpieczeństwa, o Urzędzie Bezpieczeństwa, ale o Wojskach Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o jednostkach 2 Warszawskiej Dywizji Piechoty, które stacjonowały w Kielcach. W systemie zarządzania dominującą rolę odgrywali oficerowie sowieccy. I tutaj warto wymienić w kontekście tego, co później się działo i jednostek, które, jak gdyby grupy z tych jednostek, które brały udział w tych wydarzeniach, czyli 2 Warszawska Dywizja Piechoty. Dowódcą był pułkownik Stanisław Kupsza. 4 Pułk Piechoty, który stacjonował w Kielcach, a z którego żołnierze byli w Komendzie Miasta, która miała taką niechlubną kartę w czasie tych zajść antyżydowskich, dowodził podpułkownik Wasyl Kłakowski. Komendę miasta, która brała udział w sposób tutaj od topu nie rozszerzę, dowodził major Wasyl Markiewicz. Wcześniej był major Wasyl Taran, czyli to jak gdyby kształtowało już postawę tych ponad 20 żołnierzy służących w Komendzie Miasta. Centrum Kielc, czy te ulice wszystkie były pod stałą kontrolą Komendy Miasta, patroli z Komendy Miasta, łącznie z obejmowaniem stacji i pociągów. Te patrole miały prawo do rewidowania, do legitymowania także i oficerów wojskowych, wszystkich służb praktycznie. I to jest ogromna ich rola. Wiemy także, tutaj ja uważam, że trzeba to wprost powiedzieć, że to zostało właściwie ustalone, że ogromną rolę w tych wszystkich zajściach odegrały grupy wojskowe. Szczególnie wydaje mi się, że z Komendy Miasta pod bezpośrednim dowództwem majora Wasyla Markiewicza, który był w tym miejscu przy ulicy Planty 7, oraz jeszcze z żandarmerii i poszczególne grupki może z mniejszych jednostek. Natomiast jeszcze mówimy o Wojskach Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tam dowódcą byli kolejni oficerowie sowieccy. W momencie, kiedy doszło do pogromu, to był pułkownik Włodzimierz Dębowski. I tam jest cała grupa oficerów. Od łączności, od wywiadu. Najważniejszy taki oficer, jeśli chodzi o działania bojowe tej jednostki, to jest kapitan major Piotrowski, który zresztą był bardzo skuteczny w działaniu przy Kopodziemiu w północnej części województwa kielskiego, a w 1946, a w 1945 na tych terenach wokół Kielc. I tam była cała grupa oficerów sowieckich, którzy zarządzali właściwie wszystkim. Łącznością, wywiadem, uzbrojeniem, organizacją i systemem łączności w sensie sztabu Wojska Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tutaj warto dodać, już wyprzedzając pewną rzecz, to jest moje ustalenie, że od 3 do 5 lipca 1946 roku oficerami operatywnymi sztabu Wojsk Bezpieczeństwa byli oficerowie sowieccy. Kapitan Krugłow, porucznik Rumiancew i kapitan Zastałow. Czyli jak gdyby oni koordynowali działania jednostek sowieckich w momencie, kiedy trzeba gdzieś na terenie Kielc coś poważnego zrobić albo poza Kielcami. To jest bardzo ważne.
Panie doktorze, no to mówi pan o tych oficerach sowieckich pod czyją jakby zarządzaniem, zarządem operacyjnym tutaj Kielce się znajdują, ale czy można też powiedzieć, że pomiędzy 3 a 5 lipca, albo może inaczej, przed 4 następuje zwiększenie tych sił w rejonie Kielc?
To znaczy o tyle zwiększenie, że do Kielc w czerwcu, już nie pamiętam dokładnej daty, przybywa duży oddział ze Szkoły Oficerskiej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Legnicy. I część wyjeżdża przed referendum do powiatu kozińskiego, który w tym momencie jest takim najbardziej dynamicznie związany z podziemiem i tam władza rzeczywiście ma kłopoty, ale lokalna władza, powiedzmy sobie. Natomiast część ponad 100-osobowa grupa zostaje do dyspozycji w Kielcach. Czyli mamy przybycie dodatkowo do Kielc ponad 100-osobowej grupy do dyspozycji czy to Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy to w ogóle aparatu bezpieczeństwa, bo to aparat bezpieczeństwa w ramach Wojewódzkiego Komitetu Bezpieczeństwa zarządzał ewentualnie przeciwdziałaniem jakimś tam zamieszkom, rozruchom, czy jakimś działaniom osób nieutożsamiających się z władzą komunistyczną. I oprócz tego oczywiście ponad 100-osobowa, tutaj może być różnie danych, ale ponad 100-osobowa w tym momencie funkcjonuje od pewnego czasu już w Kielcach oddział z 2 batalionu chyba 18 pułku NKWD pod dowództwem majora Sorokina. Więc tutaj generalnie ze stanem bezpieczeństwa z siłami, które mogą przeciwdziałać, nie ma problemu. To jest kilka tysięcy ludzi. Żołnierzy z wojsk polskich, no tymi, którzy są zarządzani przez, w ramach 2. Dywizji Piechoty, Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego, funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, których jest kilkuset do dyspozycji, milicjantów, których jest kilkuset do dyspozycji i jeszcze mamy specjalne jednostki, czyli NKWD i mamy grupę podchorążych ze Szkoły Oficerów KBW z Legnicy. To też, pod kąt, też do dyspozycji.
Panie doktorze, to już od razu się nasuwa taki logiczny wniosek. Jeżeli mamy kilka tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy, oficerów przygotowanych do, w razie czego, do interwencji, gdyby tak, cokolwiek się działo, nawet nie mówię o jakimś antyżydowskich wystąpieniach, tak, ale jakichś na przykład antykomunistycznych demonstracjach.
Dokładnie tak.
To wówczas jakby można powiedzieć, że ta druga strona komunistyczna, sowiecka, bezpieczniacka jest właściwie, może być spokojna. A tutaj no, nawet w przypadku tych wydarzeń w Kielcach nie mamy koncentracji kilku tysięcy osób. Jaka jest grupa osób, która tam...
To jest różnie obliczane oczywiście, ale biorąc pod uwagę topografię, to, co sędzia Jankowski, także jako robiąc pewną wizję lokalną i w wyniku też różnych badań różnych osób, zgadzamy się jak gdyby, że tam mogło brać udział, jeszcze trzeba rozróżnić, inaczej jest tłum gapiów, przypadkowych świadków. Ja myślę, że tam był ruch dosyć duży świadków, no bo to jest dzień pracy przecież mimo wszystko.
Nie, ja mówię o tych, którzy bezpośrednio ja powiem tak, są uczestnikami.
Na ulicy Planty, gdzie rozgrywają się te główne wydarzenia krwawe i przy ulicy Piotrkowskiej, gdzie tam napływały osoby, to kilkaset osób pewnie mogło się zgromadzić. Natomiast moim zdaniem w takich tych dramatycznych wydarzeniach, w zabójstwach, mówiąc krótko, ciężkich pobiciach, zabójstwach, morderstwach, mogła brać udział grupa wydaje mi się, że maksymalnie do 100 osób.
Do 100 osób, no to kilka tysięcy mogło spokojnie spacyfikować.
Oprócz milicjantów i żołnierzy, którzy ulegli agitacji tłumu, to też jest ciekawa rzecz, i włączyli się do tych różnych zajść. Natomiast po tych wszystkich protokołach, z którymi się zapoznałem, z różnymi materiałami, to mi się wydaje, że to będzie taka grupa. I to będą, wydaje mi się także, że to będą pewne dograne... pewne grupy ludzi i pojedyncze także osoby, które bezpośrednio brały udział w zabójstwach. Także mam wrażenie, już tak wyprzedzając, że nie ukarano tych osób, że nie udało się, dziwne, ich wychwycić i ukarać, tych głównych sprawców. Tak mi się wydaje. Inna sprawa jest z wojskiem, z miejscem, ale to może za chwilę.
Panie doktorze,
to jest dziwne właśnie, to co pan powiedział, to jest dziwne. Mając do dyspozycji taką siłę, czyli mamy kwestię systemu zarządzania w momencie kryzysowym.
No mamy, kwestię systemu zarządzania, albo mamy właśnie przyzwolenie tych, którzy stanowią tak, dowództwo operacyjne, jeszcze pan doktor tak, wskazuje na sowieckie dowództwo operacyjne, które ma do dyspozycji kilka tysięcy żołnierzy i tak, funkcjonariuszy, którzy być może przyzwalają na to, żeby do pogromu Żydów doszło.
I tutaj jest ten problem, prawda? Dlaczego jest ten problem? Dlatego, że nie mamy protokołów przesłuchań tych głównych aktorów, jak gdyby, moim zdaniem głównych aktorów, czyli majora Wasyla Markiewicza chociażby. Czyli majora podpułkownika Wasyla Kułakowskiego.
Nigdy nikt ich nie przesłuchiwał, ani bezpośrednio.
Może ktoś, ale my nie mamy tych dokumentów. Może ktoś przesłuchiwał, może nie ma tego. Tutaj szczególna rola jest majora Wasyla Markiewicza, o tym za chwilę może, który był tam na miejscu. Tak samo nie mamy żadnych protokołów przesłuchań, czy w ogóle notatek, takich, gdzie będą informacje konkretne. Od strony na przykład od strony doradcy sowieckiego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Szpilewoja. Nie mamy. Nie mamy informacji żadnej od majora Szczepanika, który był zastępcą Sobczyckiego, który był na placu przed tym budynkiem, tak samo jak Szpilewoj był. A Szczepanik to jest ważna postać. To umknęło troszkę w wcześniejszych badaniach i u prokuratora, który prowadził śledztwo. To był człowiek, który w 1944 roku był kierownikiem resortu kontrwywiadu w PKWN-ie, w resorcie bezpieczeństwa. To jest bardzo ważna postać i jest jeszcze cała grupa innych oficerów, o których nie bardzo wiemy kto, możemy tylko spekulować. Był także w pewnym momencie Sobczyński. Natomiast właśnie, to jest system zarządzania, bo tutaj warto dodać taką rzecz. I tutaj z terminologii prowokacji. Czasami się przyjmuje zbyt encyklopedycznie, słownikowo, co to jest prowokacja, ale przecież prowokacją może być także przyzwolenie. Ja nic nie robię, a ludzie widzą. Ale to może jak dojdziemy do pewnego ciągu. I jeszcze dodam jedną rzecz, bo tutaj były moim zdaniem co najmniej błędy popełnione przez prokuratora w czasie prowadzenia śledztwa i w czasie innych różnych wypowiedzi badaczy. że te oddziały, co jest prawdą, że grupy wojskowych z 4. Pułku Piechoty czy z Wojsk Bezpieczeństwa brały udział w ochronie referendum w innych powiatach. Ale brały, tylko one wróciły 2-3 lipca wracały do Kielc i nie przeprowadzały w trakcie żadnych działań zbrojnych, bo nie musiały. W tych powiatach, gdzie one były, nie musiały prowadzić działań zbrojnych. Czyli były wypoczęci, normalnie wrócili, dyspozycyjni, tak jak każdy żołnierz, prawda? Więc tutaj nie ma mowy o braku ilości osób z formacji siłowych, żeby zabezpieczyć teren.
Panie doktorze, pan wspomniał nazwisko sędziego, późniejszego sędziego Andrzeja Jankowskiego, a w 1946 roku maturzysty z Kielc, który relacjonował w jednym z filmów przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej, że tego dnia wyjechał na obrzeża miasta na basen, trochę tak na wszelki wypadek, jak mówił. Na pływalnię przybywali funkcjonariusze Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy mówili, że, i tutaj cytat, na rozkaz ruskiego majora zabijali Żydów oraz, drugi cytat, ale się narobiło 40 zabitych, koniec cytatu. Pan już kilku, no tutaj odwołam się do tego sformułowania, ruskich majorów wymienił, więc to można pewnie domniemywać, że to mógł być którykolwiek z tych ruskich majorów, chociażby pewnie ten, no, jeden z tych wymienianych, ale czy tego typu relacja, jednak bezpośrednia, młodego człowieka, maturzysty, o dobrej pamięci, któremu się nic nie mogło pomylić, który takie cytaty świeżym umysłem na pewno zapamiętał, czy ona nie rozstrzyga w ogóle?
Nie rozstrzyga, absolutnie. Dlatego, że tutaj odniosę się troszkę do relacji i wartości jej do badań. Po pierwsze, na pewno dobrze zapamiętał sędzia Jankowski, że oni byli sami zaskoczeni pewną sytuacją. Tutaj tak, ale po pierwsze, skąd mogli wiedzieć, że 40 zabitych? Nie mogli tego wiedzieć tego samego dnia. Bo nawet w oficjalnych dokumentach jest, że 30 kilku. Więc to jest już jak gdyby przyjęcie pewnej informacji w późniejszym czasie. Druga sprawa.
No może tak major oszacowali?
Nie mogli tak oszacować, bo się nie dało, bo tam były też informacje, że są także polegli Polacy. Więc tego nie mogli, dopiero szacowano te dane w szpitalu, a te meldunki szły w następnych dniach. Więc to jest za wcześnie. Tak samo jak będzie z majorem. To troszkę jest sytuacja też skomplikowana, ponieważ ten major, Wasyl Markiewicz, który właściwie działania jego grupy pod jego dowództwem spowodowały wejście, bo to jest bardzo ważne. I powiem o tym, że przybycie grupy wojskowych, nie tylko z Komendy Miasta pod dowództwem majora Markiewicza, ale także żandarmów i tak dalej, wejście do budynku, wtedy jeszcze tam tłum nie wchodził, wejście do budynku, rozbrojenie Żydów, którzy mieli broń, mieli pozwolenie od Urzędu Bezpieczeństwa, zabicie doktora Seweryna Kachanego strzałem
przewodniczącego,
który non-stop interweniował gdziekolwiek mógł, wyrzucenie dwóch dziewczyn z drugiego piętra, z pierwszego piętra. I to jest ciekawe, że rozmundurowanie się grupy tam kilku żołnierzy i strzelanie do tłumu i odebranie tego jako, no tłum odebrał, strzelają do nas Żydzi, prawda? No bo jak inaczej mógł odebrać, jak tamci zdjęli mundur, zdjęli czapki i strzelili do tłumu. Tutaj jestem w pewnych polemikach z historykami, ale to jest bardzo ważny trop, bo z 5 lipca jest ta informacja z protokołu przesłania Hanki Alpy, która przeżyła ten pogrom i tam do... Ale to był major z Komendy Miasta, z 4. Pułku. Natomiast sędzia mówi o majorze z KBW, to jest nie to samo. Bardzo znanym dowódcą sowieckim był kapitan, później major Władysław Piotrowski, który był z ich punktu widzenia bardzo dobrym dowódcą i przysłużył się do rozbicia podziemia. Ale on, jeśli był, to raczej on rozpędził to zbiegowisko. Więc tutaj mogą być... Natomiast
panie doktorze, ale ja bym się jednak zatrzymał, bo pan powiedział o czterech bardzo istotnych wydarzeniach, do których dochodził właśnie pod dowództwem majora Markiewicza. Wejście do budynku, rozbrojenie Żydów, zamordowanie Seweryna Kachany, czyli przewodniczącego tej wspólnoty, wyrzucenie dwóch kobiet i zdjęcie i strzelanie jeszcze z terenu budynku do tłumu. No, jak pan to jako badacz interpretuje te wszystkie wydarzenia?
Oczywiście jako szczególnie to strzelanie do tłumu, czy rozmundurowanie w ogóle, zdjęcie czapek, z tym, że powtarzam, to jest jedno źródło. Z tym, że ja traktuję je jako bardzo ważne i wiarygodne, bo to jest protokół przesłania z 5 lipca, czyli następnego dnia. Osoby jak gdyby w strukturze tej wspólnoty dosyć dobrze zorientowanej i zorganizowanej.
Wszystko nie Hanki Albert.
Tak. Mhm. Dla mnie jest to bardzo wiarygodny dokument. I on właściwie przesądza w tym momencie, to jest ewidentne działanie o charakterze prowokacyjnym. Ja tu nie mam żadnej wątpliwości.
Dodajmy jeszcze, że Hanka Albert to jest osoba, która była w tym budynku.
Tak, tak, ona była...
Żeby, dla naszych widzów, tak.
Tak, dokładnie, ona, zresztą jej męż był Jehiel Alpert, więc oni się, a on był w tej strukturze ważną postacią. Więc no, to działanie ewidentnie jest prowokacyjne. Co nie znaczy, żeby od razu dobrze wybrzmiało. To nie znaczy, że to usprawiedliwia w jakiś sposób osoby cywilne, które weszły do budynku i mordowały. To w żaden sposób ich nie usprawiedliwia.
Ale to mówimy już w tej drugiej fazie.
Nie, to jest, bo wie pan, tam ta dynamika jest, to szybko bardzo idzie. Ja myślę, że tego nam się nie udało do końca, myślę, i nie uda się chyba ustalić, bo relacje żydowskie no, są pod wpływem traumy także dawane czy pisane i trudno, żeby te osoby wszystko wiedziały. Ale to, co zwraca uwagę, że jest bardzo mało szczegółów. Ale, o tym
tak, ale jeżeli chodzi nawet o zamordowanie przewodniczącego tej wspólnoty żydowskiej, Seweryna Kahane, sam pan wspomniał człowieka, który biega tam, próbuje mediować,
no i
próbuje...
Przez cały czas na telefon. On przez cały
dobrze,
czas,
na telefon. Tak, próbuje tak. Łagodzić tą całą
sytuację. On próbuje interwencji, szybko, szybko. Ja myślę, że on został zabity, bo byłby zbyt ważnym świadkiem. Ja tu nie mam wątpliwości, że został z premedytacją zamordowany. Tak samo uważam, że zostały zamordowane te dwie dziewczyny, które prawdopodobnie widziały, co się dzieje na tym piętrze, że ci żołnierze udają ich jak gdyby, że to Żydzi będą strzelali. Myślę, że zostały zamordowane dlatego, że byli świadkami. Wyprzedzę także następną sytuację. Uważam także, że podporucznik Albert Grünbaum, który był wówczas w budynku, to jest zastępca szefa PUBP w Kielcach powiatowego, i dłuższy czas dosyć skutecznie chronił grupę Żydów przed czy to żołnierzami, czy to osobami cywilnymi. Później został, i to ciekawe, skuteczny był, prawda? A później został, jak gdyby, kazano mu wyjść na polecenie Szpilewoja prawdopodobnie. A później, 10 sierpnia, jak dobrze pamiętam, 1946 roku, zginął w zasadzce przeprowadzonej przez oddział podziemia w Lasach Radomskich na trasie, która zawsze była pod ostrzałem partyzantki leśnej antykomunistycznej. I było wiadomo, że tam nie wolno puścić świadka tej rangi. On był świadkiem kapitalnym, bo po pierwsze on był prawie od początku. On widział, co się dzieje, on obserwował to wyjście żołnierzy, on grupował w pokoju, chronił tych Żydów i skutecznie. On rozmawiał w sposób bezpośredni z tymi, którzy z nim rozmawiali, bo ich wpuścił i no widział, kto był. Bo my mamy ten kłopot, kto z tych oficerów, żołnierzy brał udział w tych bezpośrednich wejściach i tych takich gwałtownych akcjach.
Czyli można powiedzieć, że potem ktoś go wystawia po to, żeby został zlikwidowany.
Ja uważam, że został wystawiony, pojechał tylko z Henrykiem Ochinem do Warszawy. Myślę, że no, taki świadek powinien mieć ochronę. Natomiast był bardzo, wydaje mi się, niewygodny, więc musiał zginąć.
Pan doktor jeszcze wspomniał o jakiejś szczególnej roli majora Wasyla Markiewicza. Tak. Czy jeszcze coś można dodać o jego roli?
To jest człowiek, który kiedy przybył z komendą miasta, z grupą tych żołnierzy z komendy miasta, jako pierwszy, tak wynika z wielu źródeł, jako pierwszy, to, i wszyscy podkreślają, że to dziwna była postawa. Że on jak gdyby tam, bo jeszcze ludność wtedy nie wtargnęła. I on jak gdyby pozwolił ludziom wejść, a jednocześnie sam wtargnął ze swoimi żołnierzami. I później jest sekwencja, którą nie do końca jesteśmy w stanie, bo nie mamy źródeł na temat, żeby tak minuta po minucie, prawda? Ale od tego momentu rozpoczyna się rozbrojenie, zabicie i tak dalej. Czy to jest dzieło ludzi, którzy byli dowodzeni przez Markiewicza? Nie wiem. Bo byli także później aresztowani żandarmi, oni też tam byli. I nie wiadomo dokładnie, kto zabił. Wiadomo, że to był oficer, który zabił, a raczej porucznik, który zabił doktora Seweryna Kahanego. Bezwzględnie, ewidentnie likwidacja człowieka, który zarządzał wspólnotą skutecznie i jednocześnie był świadkiem, jak słabo reagował aparat bezpieczeństwa. On o tym wiedział. Więc moim zdaniem musiał zginąć. I jedna rzecz ważna, którą ja będę za tym optował. Wydaje mi się, że Żydzi nie oddaliby broni, pistolet milicjantom, bo mieli pozwolenie od UB. Natomiast wojskowym... I tu jest ciekawa rzecz, że gdyby mieli te pistolety, gdyby zaczęli się bronić, to by się obronili. Moim zdaniem ten tłum, gdyby to był sam tłum, a nie wojskowy, to przecież tłum też reaguje na strzały i tak dalej, że ktoś by był ranny, zabity, to myślę, że nie doszłoby nigdy do takiego rozmiaru pogromu, jaki był. Ale rozbrojenie, pozbawienie możliwości obrony. Zrobiły to grupy wojskowe.
Panie doktorze, czy prawdą jest, że część tego budynku przy ulicy Planty była zajmowana przez funkcjonariuszy bezpieki i ta część nie została w żaden sposób naruszona?
Nie, nie, to ja się...
To jest mit?
To jest jakiś mit. Zresztą myślę, że w latach 90. i później były wprowadzane do obiegu publicznego informacje, które miały, moim zdaniem, ja mam takie przekonanie, które miały poprowadzić w takich bocznych kierunkach pewne badania, czy jakieś tam dociekania. I tak klasycznie tylko powiem, że ten komendant miasta, Wasyl Markiewicz, major Wasyl Markiewicz, to w badaniach w śledztwie prowadzonym przez prokuratora z Instytucji Narodowej jest przedstawiany jako major Stanisław Markiewicz. Czy to nie jest gdzie tu nastąpiła zamiana? Przecież jest ewidentna różnica, prawda? Przecież gdyby miał informację prokurator, że to jest major Wasyl Markiewicz, sprawdziłby to w archiwach i sprawdzałby także inne sprawy związane z funkcjonowaniem oficerów sowieckich, systemem zarządzania. To było bardzo ważne. W tym momencie myślał, że to Polak i tak dalej. Czyli to jest ten tak zwany ślad sowiecki, co bardzo wiele osób się dopatrywało. Ja tylko dodam, że jak ja zacząłem poważniejsze już badania nad pogromem, bo to nie było tak, że od razu siedziałem od 2006-2008 roku nad tym. Nie, to później było. Wtedy opublikowałem dwa artykuły, bo miałem jeszcze materiał z doktoratu, więc idealnie pasowały do pewnych analiz. To drugiego dnia czy trzeciego dnia pobytu w Centralnym Archiwum Wojskowym ja już wiedziałem, że to nie jest Stanisław, tylko Wasyl Markiewicz. To jest a propos pewnych błędów popełnianych wówczas, z różnych względów pewnie, ale także i sprawa pobytu funkcjonariuszy UB, że na pewno tam przychodzili, może i przebywali dłuższy czas, może ktoś nocował, ale nie w tym sensie, że oni tam mieszkali, a później tego nie atakowano, nie. Oni, Żydzi, którzy pracowali w Urzędzie Bezpieczeństwa i w milicji, mieszkali na ulicy Fosza 1820. Natomiast to nie znaczy, że tam często nie byli, to jest zupełnie inna rzecz, czyli mogło się utrwalić, że tam oni często byli i tak dalej, natomiast nie, to nie to było tak, że część budynku przed nim była zajmowana.
Panie doktorze, to jeszcze jakbyśmy cofnęli do w ogóle samego jakby początku tego całego dnia, do roli Walentego Błaszczyka, czyli osoby, która zawiadamia o zaginięciu swojego syna, przechowywaniu rzekomym w piwnicach przez Żydów, ale też jeżeli przyjąć taką wersję, że to mogła być jednak prowokacja, no i teraz pytanie właśnie, czy sowiecka, czy tutaj pod dowództwem sowieckim, a wykonana przez komunistów rezydujących w Polsce, to jeśli tak, to co byłoby jej celem?
I tutaj musimy się głęboko zastanowić nad tymi kilkoma aspektami. Czy to była prowokacja, to znaczy na pewno były działania prowokacyjne, ale były także spontaniczne, żeby nie było wątpliwości. Natomiast wydaje mi się, że to pewne działania prowokacyjne, to co mówiłem, wejście grup wojskowych i te kolejne akcje, to wydaje mi się, że bez rozkazu by żołnierze tego zwykle nie zrobili. Tutaj dodam, że w 1943-1944 roku w 2. Dywizji Piechoty kadra oficerów sowieckich to było ponad 70%. Czyli był czas, że tak powiem, socjotechniki, kultury bolszewickiej na wprowadzenie i tak dalej. To też są także oddziały, które w czasie II wojny światowej brały udział w wielu krwawych walkach i tam zginęło kilka tysięcy żołnierzy. Czyli żołnierze zaprawieni, powiedziałbym tak, zdyscyplinowani też, prawda, żeby walczyć, bo skończyli swoją szlak bojowy nad Łabą. I tutaj trzeba jeszcze dodać taki wątek, że to, co ja bardziej jak gdyby wprowadzam do dyskursu, do debaty, że źródła, które ja teraz analizuję, w sposób bezpośredni mówią, że przed zaginięciem, przed całym tym zdarzeniem związanym z zaginięcia od 1 do 3 lipca Henryka Błaszczyka, poszła pogłoska i ona zataczała szerokie kręgi, łącznie z komisariatem, z którego patrole milicyjne później wychodzi, bo to jest odległość 150 metrów, że do tej pory zaginęło w niejasnych okolicznościach kilkunastorga dzieci polskich. I szło takie oskarżenie w kierunku wspólnoty żydowskiej, kilku Żydów. Czyli atmosfera już była zbudowana.
Wiemy, kto to kolportuje?
Nie. Natomiast wiemy, że bo jest zeznanie na przykład jednego jednego z funkcjonariuszy komunistycznych, który mówi o tym, że na tym posterunku o tym mówiono przed 4 lipca, że coś takiego do nich dotarło i że jakby złapali, to by tam i tak dalej, prawda? Ale nie mówiono jeszcze o kto to robi, prawda? Natomiast no, robiło to wrażenie, że giną dzieci.
Ma to w ogóle coś wspólnego z prawdą, jeżeli chodzi o zaginięcia?
Wiadomo, jest przypadek jednego zaginięcia, w sensie takim, że chłopak uciekł z domu. No ale traktował, że... Natomiast inny jest, nie.
Ale już jeżeli w miejscowości się mówi kilkanaście osób,
no właśnie.
To już się kolportuje do informacji, która budzi określone emocje.
Bardzo silne emocje budzi, bardzo silne emocje. To na pewno już docierało do szerszego kręgu. Tak samo proszę pamiętać, że jak Henryk Błaszczyk wrócił do domu, to tam się no, co najmniej kilkadziesiąt osób się zebrało i słuchało tych wersji różnych, albo wokół domu, albo byli w środku. Tutaj w ogóle przy Henryku Błaszczyku ja w swoim tekście zwracam uwagę, że według badań z innych nauk, typu psychologii rozwoju, czy psychologii, czy badania nad wiarygodnością relacji małoletnich, to moim zdaniem Henryk Błaszczyk nie mógł wymyślić po kolei trzech wersji, czyli najpierw, że go Żydzi porwali, i tutaj też różne mutacje są tych wersji, że później go przechowywał Antoni Pasowski, a na koniec, że przebywał 25 km od Kielc. Czy 8-letni chłopiec mógłby pod presją, przesłuchiwany, tyle wersji sobie zmieniać? Ja mam wątpliwości, dlatego ja stawiam, że właściwie trzeba brać pod uwagę dwie wersje. Że był przetrzymywany gdzieś i Pielaki, które też mają różne wersje. Jest problem z tymi protokołami przesłuchania, jak ocenić ich wiarygodność. To, ale to jest jedna sprawa.
A nie mogło być tak, że po prostu 8-letniemu chłopcu podsuwano wersję i to wszystko i tak...
Ale trzy po kolei? Jak pan pamięta, że na przykład przy przesłuchaniu było kilka osób. Mhm. Wie pan, jak jest śmierć wielu osób, to jednak każdy się boi, co z tego może wynikać. Ja nie uważam, że wszyscy byli od razu wszystko wiedzieli. Absolutnie. Dlatego też wychodzą różne dokumenty po 4 lipca, które później mają się nijak do tej narracji wprowadzonej mniej więcej od początku sierpnia, że to Motłoch i tak dalej. Nie, na początku to szło, że to podziemie to zrobiło. Ja bym nawet powiedział, że mając więcej czasu i takie doświadczenie jak oficerowie sowieccy u siebie w czasie wielkich czystek, to by to udowodnili, że to podziemie zrobiło. Ale o tym za chwilę może. Bo by zmusili do przyznania się, powiedzmy, grup osób. I to jest jeszcze jedna ważna rzecz, że w trakcie tych wydarzeń, jak już byli tam żołnierze na ulicy Planty 7 wokół tego budynku, to poszła następna, moim zdaniem, no, prokurator przyjął, że to jest prawdziwa informacja. Uważam, że to jest nieprawdziwa, że to jest pogłoska, że jest to dezinformacja, żeby spowodować większą agresję u żołnierzy. Poszła informacja, że zginął oficer i być może jego dziecko. W tym budynku. No, trudno, żeby to nie wywołało u żołnierzy, którzy też już są po jakiejś tam agitacji od tego tłumu, żeby nie wywołało jeszcze większej agresji. No i to się stało.
A co w ogóle dziecko oficera robi w budynku?
Ale nikt o tym wtedy nie myślał. Mhm. I nikt nie sprawdził, że to później zostało jak gdyby wyśmiane nawet w meldunkach wojskowych, że bo żołnierze o tym mówili, to nawet zostało to kompletnie zignorowane, wyśmiane, że to absolutnie. Tylko jest pytanie... Czy na pewno wiemy, jakie grupy wojskowe tam były? To jest dla mnie wielki dylemat, bo jak sprawdzałem liczbę zabitych, rannych z 2. Dywizji Piechoty w Centralnym Archiwum Wojskowym, to tam absolutnie nie ma mowy o żadnej śmierci żadnego oficera i żołnierza. Co nie znaczy, że nie mogła być jakaś inna grupa, ale my o tym nie wiemy. I wracam do tego, naprawdę nie mamy wielu dokumentów, które by nam wiele rzeczy wyjaśniły. Dodam następną rzecz, co umknęło zupełnie i prokuratorowi, i myślę, że także innym badaczom. I ta postać jak gdyby się rozmyła, gdzieś tak z boku stanęła. To jest komendant garnizonu sowieckiego, jednocześnie przedstawiciel Północnej Grupy Armii Czerwonej, pułkownik Kupri, którego jego zadanie, szczególnie w 1945 roku, była sprawa szlaków komunikacyjnych stacji, zabezpieczenie dla transportów sowieckich. Czyli generalnie a niektóre wydarzenia miały także na stacji w Kielcach, stacji Kielcy Herby i na szlakach między Kielcami a Wrocławiem, na szlakach komunikacyjnych, głównie chodzi o dwa pociągi. I proszę pana, to nie była zwykła postać, dlatego że to był, jak mówimy, że komendant garnizonu, to pewnie frontowiec, ale nie, to był człowiek, oficer NKWD, Smiersza, dodatku brał udział w zabójstwach naszych oficerów w Katyniu, był nagrodzony za to. Także postać nietuzinkowa, chyba najbardziej taka mroczna postać w Kielcach wówczas. A dlaczego o tym mówię? Dlaczego? Dlatego, że występuje, ale w sposób poboczny, w związku z bezpieczeństwem w centrum Kielc, w relacjach. Ale tutaj nie mamy materiału, więc trudno będzie cokolwiek mówić. Natomiast była
tak,
to osoba...
kierowanie tak ważnej osoby,
na pewno była
która
to...
wykonywała tak ważne operacje, no to też
ale
jest pewnego rodzaju...
To było od 1945 roku. On, tak, ale to jest ważna postać. Ja jeszcze tutaj podkreślam to, że i on dysponował, myślę, że bez problemu dysponował jednostką NKWD i także aparatem polskiego bezpieczeństwa, jakby chciał. Bo taki, ja tam cytuję pewien taki fragment, jak Rosjanie za bardzo wypili i wtedy on użył polskich funkcjonariuszy do spacyfikowania tych sowieckich. Więc miał duże możliwości działania. To jest kolejna taka postać, która nie została w ogóle wyciągnięta. A mówię, chodzi o bezpieczeństwo na stacjach i w transportach kolejowych. Ale dodać muszę jedną rzecz, żeby było też jasne. Ja mam czasami wrażenie, że w ogóle wychodzi z relacji żydowskich i polskich, że tego dnia, 4 lipca, inaczej jak gdyby funkcjonowali, że w ogóle istnieli żołnierze sowieccy na terenie Kielc. Że to odbiegało od normy dnia codziennego. Tam są informacje konkretne ze Żydów żydowskich, że na przykład bramy były pozamykane, że to, co kiedyś było, że można było wejść, był sowiecki wartownik, tego nie było, wszystko pozamykane. Tak jakby byli zamknięci, odcięci i tak dalej. Że im nie wolno się w nic wtrącać. Tak samo major Sorokin, i to profesor Grzegorz Motyka pierwszy zacytował, że on dostał rozkaz, że macie się w ogóle nie wtrącać, zabezpieczać teren i tak dalej. A przecież te jednostki NKWD były do pacyfikowania społeczeństwa polskiego. To jest też taka dziwna rzecz. Ale ciekawa rzecz, na stacji Kielce Herb, gdzie doszło do zabójstw kilku Żydów, i tutaj kwestia, chciałem poruszyć kwestię, że zdecydowane działanie, groźba użycia broni w sposób bezpośredni powoduje, że grupa morderców się cofa. Tam jest taki przykład. Jeden z Żydów, których ocalał, tam zginęło kilku, on ocalał, uciekł do polskiego punktu kolejarskiego. Tam był dyżurny ruchu, był sokista. Oni zamknęli, nie wpuszczali tłum. Przybył oficer sowiecki z transportu kolejowego, który dołączył do grupy ochrony i ochronili go.
Czyli to jest dowód, na to, że to było możliwe.
Tak. Trzy osoby ochroniły młodego Żyda, który ukrył się wśród tych ludzi i do tego dołączył sowiecki oficer, który także, i to zrobiło na tyle wrażenie, że po jakimś czasie ci ludzie odeszli. I co ciekawe, później ten dyżurny ruchu dzwonił do, jak on to nazywa, do komendy zaporowej, do Kupryja.
No właśnie, a dlaczego
w takim razie takie powiązania także.
Część Żydów jest w takim razie przez tego typu oficerów chroniona i udaje się uratować, a część jest, można powiedzieć, wystawiona i zostaje załamana.
Ja mówiłem kiedyś tak, trochę przejaskrawiając oczywiście, bo on nie wiedział o tej sytuacji, o tych rozkazach, że Rosjanie mają się nie pokazywać. Więc zareagował normalnie frontowiec, że chciał pomóc człowiekowi, który jest groźba morderstwa występuje, więc po prostu przybył, współtworzył możliwość obrony i obroniono go. Bardzo ważny aspekt, prawda? Bo pokazuje na pewną groźbę różnych rzeczy o charakterze socjotechnicznym.
Pan w tej rozmowie już wymienił kilka, co najmniej bardzo poważnych elementów prowokacji. Sam pan przyznał, że te elementy prowokacji w swoich badaniach dostrzega.
Tak.
Więc na podstawie tych badań, które pan teraz też finalizuje, w takim razie ku jakiej interpretacji, ku jakiemu przebiegowi tych wydarzeń pan się najbardziej skłania? Co za tym przemawia? Jakie najnowsze ustalenia?
Tam były różne działania o charakterze prowokacyjnym, ale były także działania spontaniczne pojedynczych ludzi, grup i tłumu. I to mógłbym cytować, ale tutaj w tym momencie myślę, że nie mamy czasu na to. Ja o tym będę wszystko przedstawiał w swojej publikacji. Bo proszę pamiętać, że nie tylko na ulicy Planty to się działo, ale także ten chaos, dezorganizacja, taka anarchia jednodniowa, jak ja to nazywam tak roboczo, zaistniała w wielu miejscach Kielc, na ulicach. No, tam, gdzie ja dzisiaj mieszkam, to pod moim blokiem grupa ludzi biła Żyda, który był niczemu niewinny przecież. a on, ciągnęli go ze stacji w kierunku na ulicę Planty. I tam po prostu tłukli. Polak, który chciał uratować go, został prawie że też pobity ciężko. Więc i tych rzeczy się wiele działo w różnych miejscach. Natomiast, natomiast w momencie, kiedy następowała szybka reakcja, to tłum się rozpieszył. To jest taka bardzo, bardzo ważna sprawa, że morderstwa miały także miejsce w pociągu. W pociągach, właśnie nie w jednym, w pociągach i na stacjach. Ciężko nam określić liczbę zabitych. Źródła żydowskie też dosyć ogólnie mówią. Profesor Dokaska Bakir też nie do końca ustaliła, chociaż poszerzyła znacznie te informacje. Natomiast moje na przykład ustalenie jest takie, i tutaj też jest ważna informacja, że na stacji Piekoszów, to jest kilkanaście kilometrów od Kielc, na styku zjeżdżających się dwóch pociągów, numer 713 i 718, relacji prawdopodobnie Kielce, no Kielce-Częstochowa, mówiąc tak skrótowo, na pewnej trasie, a głównie chodzi o Wrocław-Lublin. Na skrzyżowaniu się tych pociągów pasażerowie z obu pociągów, taki jest meldunek kolejarski, zabili pięciu Żydów. Nie ma mowy o innych siłach, tylko o ludności, która jechała tymi pociągami i konkretnie sześć czy pięć osób, żeby mi nie uciekło. To będzie w publikacji. Nie mam dowodu, że tam były jakiekolwiek inne siły represji i tak dalej, ale to jest pod wpływem tego, co się dzieje w Kielcach. Natomiast jest kolejna inna sprawa, że także i w jednym z tych pociągów miała jakoby jechać grupa tak jest w meldunku, w relacji funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, ale z lat 90., więc ostrożnie, że i oni dostali w Częstochowie tą informację, że mają iść i zrobić rewizję w tym pociągu i wyłapać tych ludzi, z grupa z byłego działu szarego, czyli kapitana Antoniego Hedy, który w 1945 roku rozbija więzienie kieleckie. Oczywiście to jest nieprawda, bo już dawno nie było ani Hedy, ani oddziału, to było dawno rozwiązane, Heda jest na wybrzeżu, albo w innych miejscach, bo on też przebywa w różnych. Natomiast to jest o tyle ważne, że prawdopodobnie jechali także ludzie uzbrojeni. I jechali także żołnierze uzbrojeni, którzy jest poświadczone, że także brali udział w zabójstwach Żydów w pociągu. Ale co jest ważne w tym kontekście i niby przejazdu tej grupy szarego? Że kilka miesięcy po tych wydarzeniach, czy jeszcze wcześniej, za granicą występuje niejaki osoba posługująca się pseudonimem kapitana Janka, która mówi, że jest, która była niejako w grupie, w zgrupowaniu szarego. To jest oczywiście, że to chodzi o Antoniego Hedy, co jest oczywiście nieprawdą. I ona mówi, tak, to my zrobiliśmy ten pogrom. I to jest propagowane i w gazetach, koleżanka pisała o tej informacji w gazecie żydowskiej w Niemczech, we francuskiej prasie i tak dalej. To jest, idzie ta informacja.
Kim jest ta kobieta?
Jeszcze raz?
Kim jest ta kobieta? Czy możemy coś więcej?
Znaczy... Nie, to jest kapitan Janek, to jest oficer.
To jest oficer.
Tak, i co ciekawe, to kiedy zlekceważono tą informację? Bo to na pierwszy raz wystąpiła w latach 80. w takiej pracy Orlickiego, która była o stosunkach polsko-żydowskich, ona była zupełnie odrzucana i słusznie.
To jest świadomie kolportowane po to, żeby...
Ale ja pogłębiłem badania nad tym. I rzeczywiście takie zgrupowanie istniało. Z tym, że tam był ten kapitan Janek, u tego szarego. I jest mowa o tym, bo to zeznaje człowiek, który był w tym zgrupowaniu, nie wiedząc, w czym jest prawdopodobnie. Tam mówią, że mają kontakt z Brygadą Świętokrzyską, że mają kontakt z rządem londyńskim, że mają kontakt z Andersem, mają radiostację. Klasyczny oddział działający pod tak zwaną obcą flagą. Jeden z oddziałów pozorowanych, stworzonych na tamtym terenie. Nie mam żadnych wątpliwości. I teraz człowiek stąd przyznaje się z tej grupy, przyznaje się do udziału w pogromie. Druga rzecz, co wyjdzie w moich badaniach, że najprawdopodobniej, tutaj jest hipoteza, w pogromie w Kielcach brała udział grupa spoza województwa kielckiego. Grupa, która jest określana w tych dokumentach, które ja spotkałem, jako grupa podziemna, ale spoza struktur w ogóle, spoza województwa. I moim zdaniem, tutaj trochę mi brak pewnych kompetencji, bo to jest kwestia analizy na styku wywiadu, bezpieczeństwa, wywiadu zagranicznego, że mamy tutaj do czynienia No, jeśli tak jest, to z poważną prowokacją. Jeśli by się okazało prawdą, że ten człowiek rzeczywiście brał udział w pogromie, on wymienia szereg pseudonimów, bo sam jest niby działaczem podziemia. Natomiast dla mnie jest to oczywiście fikcja. I on w 1947 roku przyznaje się do udziału w pogromie w czasie amnestii. Podchwytuje to w pewnym momencie środowisko żydowskie, piszą o tym, także w języku angielskim, nagle sprawa jest wyciszona. Nie ma osoby. Przynajmniej ja tego nie spotkałem. Więc to są tak poważne sprawy, że nie tylko mamy kwestię tego, co się dzieje w Kielcach i dziwnej bezradności. Ja wprowadziłem takie pojęcie chaos kontrolowany i próżnia władzy. Że na kilka godzin mamy w centrum Kielc próżnię władzy. Mimo do dyspozycji ogromnej ilości siły.
Ale to jest taka może pozorna próżnia władzy.
No tak, o to chodzi, że jest stąd pojęcie chaos kontrolowany. Czyli owszem, jest niby chaos, ale jak ktoś próbuje interweniować, typu prokurator Jan Wrzeszcz z Sądu Okręgowego, który tam przybył i chciał przejąć jak gdyby kierowanie tym wyciszeniem, czy w ogóle siłowym uspokojeniem, to mnie tego nie dopuszczono. Ale i on później mówił w swoich zeznaniach przy sprawie biskupa Kaczmarka, był wtedy aresztowany także, że jak gdyby zabronił mu robić, interweniować oficer polski, ale po sobie mówiący w języku rosyjskim.
A jeżeli chodzi o to jeszcze grupę tego oficera Janka, to żeby to jasno wybrzmiało, tak zrozumiałem, że to była jakaś grupa, która w ogóle się nie mieściła w strukturach
absolutnie,
polskiego podziemia,
absolutnie.
Czyli grupa, która można powiedzieć pozorowała, że jest grupą podziemia.
Grupa, która faktycznie była, przeprowadzała jakieś akcje, czy generalnie tylko była, natomiast tworzyła atmosferę, że jest grupa podziemna, kilkudziesięciu
osób. Próbowała się wpisywać jakby w tam.
Tak, natomiast nie ma nic wspólnego z autentycznym podziemiem. Jest to dla mnie jest to klasyczne działanie pod tak zwaną obcą flagą, jak to dzisiaj jest modne, szczególnie na Zachodzie mówić. Dla nas to struktura i oddział pozorowany. Co nie znaczy, że w tej grupie nie było osoby, które dały się zwieść, tam byli członkowie jakiegoś podziemia i tak dalej, ale na pewno nie kadra, która zarządzała w tym wszystkim, absolutnie. To jest o tyle ważne, że ta grupa, struktura miała takie różne wyjścia. Ja spotykam na przykład informacje o tym, że oni mieli wejście i w powiat kielecki, w powiat konecki i próbowali wchodzić w okolice Skarżyska, a jednocześnie jak Komenda Okręgu Wino w Kielcach dowiedziała się o działalności tej grupy, to na polecenie Kwiecińskiego, czyli komendanta obszaru centralnego Wino, nakazano nawiązać kontakt, oni odmówili kontaktu. I to jest bardzo, moim zdaniem, może kiedyś przeważyć, jeśli chodzi o to, o co chodziło w całej sytuacji.
Jeszcze konkluzywnie, już jakby podsumowując, bo ta sprawa jednak jest bardzo skomplikowana i bardzo. Też w tej pana nowej publikacji będzie to, te wątki będą poszerzone i będą mogły być jeszcze analizowane w takich programach jak ten. Ale chcę jeszcze pana zapytać, bo mówi pan o tej próżni, o tym chaosie, braku władzy, na te 24, może 48 godzin.
Ale nie, krócej.
Czy krócej, ale generalnie jest
5-6 to na pewno, godzin.
Jest to na pewno kontrolowane. Mówi pan o tym wcześniej, o tych elementach prowokacji. Możemy mówić o ludziach, którzy nie ponoszą żadnej konsekwencji z aparatu bezpieczeństwa, czy tak jak major Sobczyński, szef UB, zostaje awansowany po tych wydarzeniach. Czy to wszystko jednak nie skłania do tego, że jednak była to od początku, no bo nad tym chaosem nawet decyzyjnym, ktoś musi sprawować kontrolę, że jednak to była operacja szeroko rozumianej bezpieki, a jeśli tak, to w jakim celu?
Tak daleko nie mogę pójść, że to była operacja, bo to jednocześnie wtedy ewidentnie wskazuje. Natomiast tak jak mówię, nie mam żadnej wątpliwości, że próżnia władzy, chaos kontrolowany został celowo wprowadzony. Ta demonstracja bierności, to dla mnie to jest wszystko nic przypadkowego. Co nie znaczy, że w wyniku tych różnych działań ludzie zachowują się tak, a nie inaczej. Bo jest tak zwany społeczny dowód słuszności, prawda? Jak nie wiem, jak się zachować, to patrzę, jak inni.
No tak, dużo jest czasami. Dokładnie. Ludzie w tłumie się zachowują też
więc,
tak.
No nie ma wątpliwości, że bardzo dużo ludzi, bardzo dużo, no kilkadziesiąt osób do stu, włączyło się do pobić czy mordowania. Tutaj ich absolutnie nic nie broni. Natomiast rzeczywiście coś takiego nie mogło trwać przez kilka godzin w centrum miasta. No nie ma siły. Tak samo jak przyjście Ludwikowa, tych robotników w drugiej fazie Ludwikowa. Co za problem było zablokować ich przyjście? Nie zrobiono tego. Wcześniej jeszcze mówiono to a propos dostępu przychodzenia nowych źródeł, a propos. Do tej pory się mówiło tak, że i tak wychodziło z wcześniejszych badań czy procesów, że Sobczyński wysłał przeciwko nim dwóch funkcjonariuszy, przeciwko nim. No ale ja znalazłem takie źródło, że oni byli na tym placu, jak robotnicy zaczęli się gromadzić i on z nimi rozmawiali. Ja nie wiem, o czym rozmawiali, ale że byli. Z Ludwikowa były co najmniej 3 telefony, że można było szybko informować. Ale następna jeszcze sprawa, że dlaczego nie mamy protokołów przesłuchań tych funkcjonariuszy? Oni by rozpoznali, kto był najbardziej agresywny w tej grupie. Jest pytanie, czy to byli rzeczywiście ludzie związani z Ludwikowym do końca, czy nie. Bo na przykład to profesor Szajnok z kolegą opublikował już wiele lat temu, że po pogromie pracownicy Ludwikowa dostarczyli listę osób biorących udział w zabójstwach z Ludwikowa. Nie ma tej listy. To ja mówię, ile jeszcze nie wiemy. Tak samo jak się okazało się, i tutaj jest ogromny błąd moim zdaniem prokuratora, że w tym momencie, kiedy Ludwików funkcjonował w połowie 1946 roku, tam byli zatrudnieni także jeńcy niemieccy, którzy mieli własną ochronę polską, znaczy polscy funkcjonariusze. Dlaczego nie przesłuchano tych funkcjonariuszy? Dlaczego nie próbowano dotrzeć? W ogóle, że prokurator w ogóle nie wiedział, że tam byli jeńcy niemieccy. Ja, będąc w archiwum państwowym, znalazłem adresy tych jeńców, zdjęcia, dokładne dane. Dlaczego nikt nie poinformował o tym prokuratora? Pomoc prawna na przykład do Niemców mogła pójść, prawda? Tak nie wiem, co z tego by było, ale można było.
Nikt tymi ludźmi się nie zajął.
Nie. Tak samo następna sprawa. Jeżeli padają teraz, pamiętam, że jeden z publicystów, bardzo znany, kiedyś powiedział, że no cały Ludwików wyszedł. Teraz złośliwie zadałem pytania. Niemcy też? No więc właśnie. I tak naprawdę ile nie wiem. Dodajmy do tego, że w Ludwikowie wcześniej prawdopodobnie stacjonowała grupa także wojskowa. Ja mówię we wcześniejszych miesiącach, że Ludwików był związany w jakiś sposób z administracją wojskową, że niektórzy jeńcy niemieccy co jakiś czas byli brani do prac przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Czyli proszę zobaczyć, ile osób mogło być przesłuchiwanych na okoliczności. Tego w ogóle nie ma w dokumentacji nigdzie.
Nie ma przesłuchań?
Nie ma.
Nie ma skazanych?
Nie ma.
Nie ma winnych?
Nie ma. Panie Mogę jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo mówić o takich rzeczach. Nie wszystko mi się da absolutnie wyjaśnić. Ja myślę, że postawię takich wiele kierunków badawczych, gdzie później historycy pójdą tym tropem. Może zweryfikują, może dojdą do innych wniosków. Generalnie wydaje mi się, że dużo wniosę w swojej publikacji.
Panie doktorze, bardzo dziękuję. No, czekamy na pana publikację. Tak jak powiedziałem, po jej upublicznieniu będziemy pewnie do tych wątków wracać, być może też podczas spotkań autorskich. Bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Sprawa jest, jak pan mówi, jeszcze ma wiele białych plam, jest jeszcze wiele do wyjaśnienia. Jest skomplikowana, no ale jednak te elementy prowokacji też zawiera.
Oczywiście.
Co do tego pan się też zgodził.
Nie ma wątpliwości.
Pan doktor Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki z oddziału IPN w Kielcach był gościem programu Historia toczy się. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.